Audycja Gości Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Marek Piotrowski, kierownik działu archeologii Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, koordynator wystawy Tajemnice Mazowsza Archeologia. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
I właśnie o tej archeologii dzisiaj mówić będziemy na antenie naszego radia. Myślę, że ten sezon dla archeologów w ogóle w tej chwili się zaczyna, panie Marku, bo to taki czas, kiedy już można w ziemi kopać, a więc pewnie te prace ruszą. Ale dzisiaj porozmawiamy o współpracy, która została podjęta z Płockiem i jej efektem jest wystawa, która już otwarta została w Muzeum Szlachty Mazowieckiej i będzie można ją oglądać przez najbliższe miesiące. Skąd ten pomysł, aby tajemnice Mazowsza pokazać w formie wystawy z Płocka i jaki to będzie miało wpływ na kontakty z archeologią płocką?
Ja pracuję w Muzeum w Ciechanowie od 1988 roku. I o ile sobie przypominam, nigdy nie było takiej sytuacji, żeby tak wielkie muzeum jak Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprezentowało w Ciechanowie jakąkolwiek wystawę. Raz tylko się zdarzyło, że moja wystawa o zamku ciechanowskim była prezentowana w Płocku i miała rzeczywiście bardzo fajny odbiór. W momencie, kiedy jak gdyby zmieniły się warunki decyzyjne w muzeum, postanowiliśmy z panem dyrektorem, Robertem Kołakowskim, wymyśleć jakiś temat. Spadło to na mnie, nie wiem dlaczego, ale no tak się zdarzyło, że właśnie ta myśl mi zaświtała, dlaczego by nie Płock? Tym bardziej, że w Płocku, w dziale archeologii, mam dwóch bardzo dobrych znajomych. I wymyśliłem taki temat na tak zwaną rybkę. Płock, Ciechanów, stolice średniowiecznego Mazowsza. Jaki mi cel przyświecał? Otóż chciałem zasypać ten wielowiekowy antagonizm, który jest pomiędzy Płockiem a Ciechanowem, gdzie oba miasta konkurują do miana stolicy Mazowsza od wielu setek lat. Wiemy, że rozwój Płocka był troszeczkę inny niż rozwój Ciechanowa. To są zupełnie dwa inne miasta o zupełnie innych założeniach i porównywać je trudno. Ludziom się wydaje, że jeżeli była stolica księstwa płockiego, a tu stolica księstwa mazowieckiego, to jest to samo. Nic bardziej błędnego. Płock jest zupełnie innym miastem, ma zupełnie inną ścieżkę rozwojową. Przede wszystkim leży nad potężnym szlakiem handlowym, jakim jest Wisła. Ciechanów był miastem na pograniczu i zawsze bronił tego centrum Mazowsza przed atakami różnych barbarzyńskich plemion. Pomorzan, Prusów, Jadźwingów, Litwinów, Rusinów. Potem Krzyżaków, a potem Prusaków. Więc to zupełnie inna ścieżka rozwoju.
Czyli jedynym wspólnym mianownikiem, zdaniem pana, jest to, że no jednak były to stolice księstwa mazowieckiego z Mazowszem, aż do włączenia do korony, no niepodzielnie związane miasta.
Tak, tylko że proszę zauważyć, że Płock został i księstwo płockie zostało znacznie wcześniej włączone do korony. Księstwo mazowieckie jakoś tam bidowało na skraju Królestwa Polskiego, jednak zostało wchłonięte. I od tego momentu zaczął się powolny upadek miasta. Bo tak naprawdę ono straciło swoje strategiczne znaczenie, ale także jako miasto, które reprezentowało odrębną jednostkę polityczną. Bo księstwo mazowieckie, gdzie rządzili książęta linii czersko-warszawskiej, mieli swoją politykę, całkowicie czasami różną od polityki królestwa i nawet różną od polityki książąt płockich. Postanowiłem wobec tego zacząć od może najłatwiejszego, chociaż okazało się to w sumie nie takie łatwe zadanie. Koledzy mieli dwie wystawy o generale wojsk francuskich, potem księstwa warszawskiego, królestwa polskiego, generale Piotrze Bonton, bo to trzeba po francusku powiedzieć, Piotr Bonton, i wystawę o najnowszych odkryciach archeologicznych, cmentarzyska z XI do XV wieku, które odkryto w centrum Płocka.
No i to jest właśnie bardzo interesujące odkrycie tych cmentarzysk, panie Marku, bo cel prac archeologicznych był zupełnie inny w tym miejscu. Spodziewano się czegoś innego. Proszę nam opowiedzieć o tym.
No tak. Zwykle najciekawsze znaleziska to jest przypadek. Wrócę do Ciechanowa. W Ciechanowie, kiedy budowano bloki na ulicy Orylskiej, też wyszło cmentarzysko wczesnośredniowieczne z XII wieku, mniej więcej, aż do XVI. W Płocku pierwsze badania w tym miejscu pod garażami milicji, a wcześniej NKWD i Gestapo, prowadzili archeolodzy z IPN-u. Znaleźli szkielety, oddano je do analizy i okazało się, że to nie są szkielety pomordowanych współcześnie męczenników, tylko szkielety wczesnośredniowieczne. Tu wkroczyły władze miasta, dając pieniądze na właśnie badania archeologiczne. Ponad 240 pochówków, no to jest olbrzymia ilość, fantastycznie wyposażonych, bogato wyposażonych. To są rezultaty dwóch sezonów badawczych. Teraz w tym roku ma być kontynuowane to badanie. Dla Płocka to jest bardzo interesująca historia, ponieważ cmentarzysko nie może istnieć bez osady. I znaleziono fragmenty osady też wczesnośredniowiecznej, skąd szczególnie dla mnie interesujące, na przykład znaleziono kilkadziesiąt fragmentów takich niewielkich ołowianych plomb z sygnaturami. Plomby, tak jak dzisiaj znak celny, służyły do oznaczenia właściciela, a jednocześnie od pobierania odpowiednich podatków. Podobne plomby znalazłem w Pułtusku przy badaniach tak zwanej fontanny. Jak przerabiano fontanny, okazało się, że 3 metry w głąb są warstwy kulturowe i w spalonej chacie z XII wieku znalazłem kilkadziesiąt plomb podobnego typu. Jeszcze później przy pomocy wykrywacza metali znaleziono ponad 150 takich plomb. I to jest zupełnie nieznany temat badawczy, którym może mnie się uda kiedyś zająć, chociaż tych tematów badawczych niestety na mojej głowie jest dużo. Problem polegał na tym, że jak spoić te dwie wystawy, czyli tą bardzo wczesną i tego generała, który zmarł w XIX wieku. I to zupełnie inny jednostkowy przypadek odkrycia krypty w starym, rozebranym kościele w Wimielnicy, czyli obecnie dzielnicy Płocka. Trzeba było wymyślić jakiś spójny temat, który to wszystko łączy. I wymyśliłem. Tajemnice Mazowsza, archeologia. Można to oczywiście kontynuować. Tajemnice Mazowsza, sztuka. Tajemnice Mazowsza, etnografia, etc., etc.
Czyli współpraca planowana na wiele lat z Płockiem.
No to już nie ja, ale mam nadzieję, że moi następcy nie odrzucą tego pomysłu, bo chyba pomysł jest fajny, bo rzeczywiście tak rozbudowany temat można wstawić naprawdę ciekawostki. Ciekawostki dotyczące Mazowsza. A Mazowsze jest naprawdę ciekawą krainą, krainą pogranicza, krainą, na którą miały wpływy wiele ludów. Tak jak mówię, nawet ci najeźdźcy zostawiali po sobie ślad w postaci nie tylko swojego DNA, ale także w postaci zabytku.
A co ciekawego zobaczymy konkretnie na wystawie? I jeszcze chciałabym pana zapytać oczywiście o postać Piotra Bonton, ponieważ no, różnie jest postrzegany ten Francuz, który osiedlił się w Polsce, ponieważ no, nie ukrywajmy, był on jednak oficerem carskim w pewnym momencie i też różnie był przyjmowany przez Polaków, sobie współczesnych.
Pani redaktor, problem polega na tym, że my patrzymy na historię ze swojego punktu widzenia. Musimy spojrzeć na historię z punktu widzenia tamtych ludzi, którzy tam wtedy żyli. To był żołnierz zawodowy. Najpierw był w wojskach cesarza Napoleona, potem został ściągnięty przez księcia Poniatowskiego do wojsk księstwa warszawskiego, potem Królestwa Polskiego, czyli już pod carskim zwierzchnictwem, wielkiego księcia Konstantego, a potem wybuchło powstanie listopadowe. I on w tym powstaniu listopadowym uczestniczył po stronie wojsk polskich. Tylko, że większość generałów wiedziała, że to powstanie musi upaść, bo Polska nie miała takich możliwości, ani sił, ani sojuszników, żeby wygrać z potężną Rosją, która wygrała z Napoleonem, a wojska rosyjskie stacjonowały w Paryżu. Więc to było jak gdyby zryw wolnościowy młodych oficerów. Generałowie byli temu przeciwni, aczkolwiek wykonywali rozkazy i bronili tego kraju. Piotr Bonton, znaczy został w Warszawie i niestety przecież to się skończyło rzezią Pragi. Później przyjął ofertę carską, ponieważ był specjalistą od wojsk rakietowych, żeby zostać generałem wojska rosyjskiego. No cóż, cóż możemy powiedzieć? No to były koleje życia człowieka, który akurat trafił w sam środek wirów wojny, a był żołnierzem. Czy ja mogę go potępiać? Nie. Wydaje mi się, że nie. Zresztą nie jeden możnowładca, mieszkający nawet niedaleko tutaj od Ciechanowa, też poszedł na służbę rosyjską. Nie będziemy wymieniali nazwisk, bo po co?
Ale to są znane fakty z historii, a więc nie musimy ukrywać, panie Marku. Chodzi oczywiście o Wincentego Krasińskiego. No,
oczywiście.
Ojca naszego wieszcza narodowego. Takie były koleje losu, jak pan powiedział. Piotr Bonton osiedlił się w okolicach Płocka, tam kupił majątek. Z tego, co wiemy, tam się ożenił, tam urodziły się dzieci, tam zmarł, został pochowany. I skąd ta archeologia związana z tą postacią?
Ja nie wiem, czy to nie był przypadek, jak zagospodarowywali ten właśnie teren starego kościoła rozebranego jeszcze w 30-tych latach ubiegłego wieku i znaleziono przypadkowo kryptę. No, dobry menadżer dobrego muzeum zrobi wszystko, żeby zrobić z tego fajną rzecz. Zrobili fantastyczną wystawę, na którą zapraszam, bo jest bardzo ciekawa. Cóż mogę powiedzieć? No chciałbym, żeby takie znaleziska trafiały się także i w Ciechanowie. No chociaż nie wiem, jest taka możliwość, ponieważ w tym roku w Ciechanowie są dwa potężne stanowiska w samym centrum miasta. Czyli przy rewitalizacji młyna na ulicy Nadrzecznej jest szansa znalezienia bardzo ciekawych stanowisk archeologicznych, ponieważ dwa czy trzy domy dalej, przed paroma laty, odkryłem tam, właśnie na ulicy Nadrzecznej, na niewielkim fragmencie podwórka, przez które miał przechodzić kanalizacja, dwa duże warsztaty rogownicze z XVII wieku. No czyżby nie powinniśmy się spodziewać na takim rozległym terenie przy młynie? No to jest naprawdę gratka dla archeologa i dla miasta. Dlatego, że miasto bez swojej przeszłości to naprawdę, to jest tylko zbiór bloków, budynków i ludzi, którzy nie mają chęci wierzyć w tą małą ojczyznę i spajać się z tym miastem.
Czy kolejna inwestycja, również duża, miejska, napawa pana optymizmem, że również coś zostanie tam znalezione? Chodzi mi o zielony rynek? Czy to za daleko jednak od rodziska?
No napawa mnie optymizmem. No, byłbym złym człowiekiem, gdybym nie miał iskry optymizmu, że będą tam przeprowadzone prawidłowo naukowe badania archeologiczne. Czego się możemy spodziewać przy Zielonym Rynku? Jest to na pewno osady, bo jest to droga wylotowa na Płońsk i była od wieków. Niedaleko jest cmentarzysko na Orylskiej, nad starorzeczem rzeki, bo przecież tam dalej są bagna, ale kiedyś tam była rzeka. Wyśmienite miejsce do istnienia osady. jeżeli archeolog, który to będzie prowadził, będzie uważny, a ma taką szansę, bo konserwator nakazał odhumusowanie całego terenu, olbrzymiego terenu, to proszę panią, wtedy wyjdą te obiekty i naprawdę można się spodziewać mnóstwa zabytków, ale i także informacji naukowych. Informacji. To jest ważne w naukach historycznych, że archeologia przynosi nowe informacje.
I wtedy Ciechanów będzie mógł się ewentualnie podzielić tą radością z Płockiem, ale powróćmy do wystawy Płockiej, która w Ciechanowie jest prezentowana w Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Przypomnę, proszę państwa, o Piotrze Bonton już powiedzieliśmy. No dodajmy jeszcze tylko, że właśnie ta krypta podczas likwidacji starego kościoła pozostała w swoim miejscu, do nowego już nie przenoszono szczątków Piotra Bonton. Później oczywiście wiele lat temu pochówek ponownie nastąpił.
Jakieś dwa lata po odkryciu postanowiono uroczyście pochować szczątki generała i jego żony. Jego żony już w nowym kościele w Imielnicy.
No i ta historia stała się już taka jasna, otwarta, już więcej wiemy na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o archeologię, to mam wrażenie, że jest to wciąż otwarta karta o to stanowisko w Płocku.
Tak, tylko że problem polega na tym, nie wiem, czy decydenci nie zachłysnęli się trochę tym sukcesem i wiem, że są coraz mniejsze pieniążki na prowadzenie badań. Poza tym, archeolodzy mają teraz taki jeszcze zwyczaj, że dużą część stanowiska zostawiają dla przyszłych pokoleń. Natomiast z tego, co wiem, dr Kordala i kolega Miecznikowski chcą znaleźć szczątki, fundamenty kościoła świętego Idziego, gdyż prawdopodobnie ta osada i to cmentarzysko zostało założone w czasach Władysława Hermana. A wiemy, że Władysław Herman dzięki świętemu Idziemu doczekał się potomka Bolesława Krzywoustego. I był wielkim, można by powiedzieć współczesnym językiem, fanem tego świętego. I prawdopodobnie to jest właśnie z fundacji Władysława Hermana ta osada, kościół. Gdzie jest kościół, jeszcze nie wiedzą.
A gdzie jest kościół, tam były cmentarze.
A gdzie jest kościół, tam był cmentarz.
I tutaj, panie Marku, pojawił się jeszcze wątek związany z różnicami między Ciechanowem a Płockiem. No jednak tam pochówek królewski, prawda? To było królewskie też miasto przez chwilę.
Nieformalna stolica Polski, tak? Za czasów Władysława Hermana i częściowo Bolesława Krzywoustego. Co do tego, to są pewne wątpliwości. Ale jednak, prawda? Ale jednak. Ja myślę, że gdyby pogrzebać w historii Ciechanowa tak naprawdę i nie mieszać różnych takich zagrywek socjologiczno-politycznych, to miasto też ma swoje wartości i to duże. Przepiękny zamek, kochani. Takiego zamku to naprawdę w Europie ze świecą szukać, ale też nie trzeba do tego doprowadzić, że jeżeli ja odkrywam, że zamek został murowany, powstał w drugiej połowie XIV wieku i nagle ktoś tam na Facebooku pisze, że nie, bo on czytał artykuł, że to jest początek XV wieku i robi się z tego afera. No jaka afera się może zrobić? Po co było... To ja tak po prostu się zastanawiam, jak można było zbudować zamek 1420 do 1430 roku, jak nie było takiej potrzeby. Ten zamek był potrzebny w momencie, kiedy były najazdy litewskie, czyli to jest połowa XIV wieku, aż do Unii w Krewie, kiedy te najazdy ustały i zaczęła się Litwa z Polską scalać. Ale przedtem to Mazowsze było niszczone. Ludzie musieli gdzieś uciec. Ten zamek był zbudowany po to, żeby dać mieszkańcom miasta możliwość schowania się. A dlaczego na przykład Krzyżacy w 1409 roku zaatakowali zamek w Ciechanowie i stąd mamy miecze znalezione w fosie i mnóstwo zabytków? To co? był ten zamek, czy nie był, bo w końcu nie wiem.
No ależ, panie Marku, no chyba jest już faktem, że książę Janusz pod Grunwald wyruszał z zamku w Ciechanowie.
Tak, tylko że książę Janusz przebudował zamek w Ciechanowie na rezydencję książęcą.
On z zamku obronnego, dodajmy.
Tak jest, on zmienił swój charakter, bo do Grunwaldu przecież zamek w Ciechanowie był na pograniczu, bo ziemia zawkrzeńska, leżąca po drugiej stronie rzeki Łydyni, była w zastawie krzyżackim. Więc krzyżaków mieliśmy tuż, tuż. Ja mówię, mieliśmy, chociaż nie jestem ciechanowianinem, ale tyle lat już tutaj mieszkam i pracuję, że utożsamiam się z tym
miastem.
Ale
jest pan z pochodzenia warszawianinem, no a tam wiadomo, książęta swoją rezydencję w stolicy też mieli, późniejszej stolicy.
Ale Janusz właśnie zaczął budować Zamek Królewski.
Czyli jesteśmy bardziej związani z Warszawą, niż nam się wydaje. Bardziej może niż z Płockiem?
O, to trudne pytanie. Mm-hmm. Bardziej. Tak, zdecydowanie. No, cała struktura administracyjna, to książęta czersko-warszawscy, później ciechanowscy, bo Czersk podupadł jako tam jedna z tych pierwszych stolic mazowieckich. No i my dłużej żeśmy tą pochodnie niepodległości trzymali niż Płock, który został wchłonięty do korony znacznie wcześniej.
To powiedzmy, co jeszcze możemy z ciekawostek archeologicznych zobaczyć na wspomnianej przez nas wystawie, omawianej dzisiaj w audycji. Czy jest coś takiego ekstra, co udało się odkryć, panie Marku?
Ekstra to jest to całe wyposażenie tych wszystkich pochówków. To są przepiękne kolie z paciorków szklanych.
Czyli bogate pochówki były?
Bardzo bogate pochówki. Nie ma za dużo uzbrojenia, ale to troszeczkę wcześniej były te pochówki z uzbrojeniem, przypisywane notabene Normanom. A my mamy tutaj spod Ciechanowa na przykład topór normański z miejscowości Pomorze, gdzie nigdy nie było badań archeologicznych prowadzonych. Co tam? Jest zupełnie wyjątkowa misa brązowa, zdobiona, położona w jednym z pochówków. No i kabłączki skroniowe. To, co my mamy tam, powiedzmy 20-30 sztuk kabłączków na wyposażenie naszych grobów, to u nich tam jest bardzo dużo, naprawdę. I cały zestaw taki od, bym powiedział, XII wieku do wieku XIV. To jak ktoś przyjdzie, to zobaczy, jak się zmieniała moda tych kabłączków skroniowych. Nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę, że to było najpopularniejsza ozdoba kobieca. To były takie półkoliste zawieszki, które naszywano na opaskę. No i nosiły to zwykle niezamężne dziewczęta, bo później przecież trzeba było ten czepiec zawiązać i już nie było kabłączków skroniowych.
No, czy to oznaczałoby częstsze pochówki młodych dziewcząt, niezamężnych? Może coś się
nie wydarzyło? Nie chcę wysnuwać takich, to jest moja taka luźna dywagacja, ale może nawet nie taka głupia, ale to by trzeba było ściślej się w badania antropologiczne wgłębić i zobaczyć, które pochówki należą do jakich wiekowo kobiet.
A swoją drogą, biżuteria średniowieczna odnaleziona i w Ciechanowie, i w Płocku jest niezwykła, proszę państwa. Polecam zobaczenie wystawy w Ciechanowie, polecam zobaczenie wystawy w zamku i w Muzeum Szlachty Mazowieckiej i przekonanie się, jak piękna i wymyślna była biżuteria. Myślę, że projektanci nie mogą pozazdrościć tym średniowiecznym.
No ja, przede wszystkim trzeba zobaczyć nasz skarb ciechanowski, który jest eksponowany na zamku. Jest to jeden z piękniejszych skarbów. I pomyślmy sobie, co by było, gdyby on się zachował w całości, gdyby te ozdoby nie były połamane. Przecież to jest taka technika granulacji srebra, przychodząca z Bizancjum, produkowana najprawdopodobniej na Rusi, chociaż niektórzy naukowcy mówią, że w warsztatach węgierskich, świadczy o czym? Że ten Ciechanów we wczesnym średniowieczu, nawet w tym wcześniejszym, czyli w IX, w X wieku, to było miejsce bardzo intensywnej wymiany handlowej z południa, ze wschodu Europy na północ i leżało na odnodze szlaku bursztynowego. I gdybyśmy poszli w tym kierunku i zaczęli na przykład na około Ciechanowa szukać osad, bo wiemy, że sam gród na Parskiej Górze to jest mały gród, ale Ciechanów otaczała masa olbrzymich osad, które można byłoby przebadać, bo ja zacząłem jedno badać w Rzeczkach, które miały swoją specyfikę. Gorysze, wiemy, że była pracownia bursztyniarska. Rzeczki, produkcja ceramiki. Gostkowo, wspaniały skarb, to jest tylko i wyłącznie pozostałość faktorii handlowej. No przecież kupiec nie biegł na drugą stronę rzeki, żeby zakopać pod drzewkiem jabłoni skarb.
On tam jest od wieków. No i to pomorze, o którym pan wspomniał, warto może przekopać.
No pomorze to jest taka nazwa, mówią, że od ludzi zmarłych na cholerę, ale mnie się wydaje, że to jest od jeńców pomorskich. No naprawdę, nazwy, ja uważam, że Muzeum w Ciechanowie też może mieć jeden taki bardzo ważny kierunek etnograficzny, który zaczęła świętej pamięci pani doktor Borowy. Później ona, że tak powiem, przeniosła się troszeczkę dalej, ale badanie nazw miejscowych i wyciąganie od ludzi jeszcze, którzy pamiętają, jak się dany wzgórek nazywa, czy nawet lasek, czy pole, to jest podstawa badań historycznych. Naprawdę.
No, no nie są to przypadkowe nazwy, to,
nie,
tego
nie,
jesteśmy
nie,
pewni.
Oczywiście, że nie.
Panie Marku, to powiedzmy jeszcze, do kiedy tę wystawę, płocką wystawę w Ciechanowie będzie można obejrzeć?
Ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że to nie jest tylko i wyłącznie ta wystawa, dlatego że w czerwcu planujemy sesję naukową o najnowszych odkryciach na Mazowszu. To już wspólnie różni archeolodzy z różnych ośrodków i to będzie organizowane w Gołotczyźnie. Potem będzie finisz wystawy i też będą prelekcje i sesje. I mam nadzieję, że na tym jednym wybuchu entuzjazmu nie skończy się współpraca z Płockiem. Naprawdę mam nadzieję, że powoli te fosy zostaną zasypane.
A mówił te słowa pan Marek Piotrowski, który postanowił absolutnie zakopać animozje ciechanowsko-płockie, które występowały tutaj od wieków, organizujący ciekawe przedsięwzięcia w postaci nowej wystawy, która przyjechała do nas z Płocka. Panie Marku, jeszcze do kiedy wystawa? Musimy powiedzieć.
Wystawa jest do 18 sierpnia. Ja tylko chciałem jeszcze dodać, że dziękuję naszej ekipie. Podziękowałem zresztą bardzo szczegółowo na wystawie, ponieważ aranżacja tych wystaw do naszych sal, wprowadzenie multimediów i tak dalej, to jest nasz naprawdę ciężko wypracowany wkład.
Dziękuję za to spotkanie. Pan Marek Piotrowski, kierownik działu archeologii Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, koordynator wystawy pod tytułem Tajemnice Mazowsza, archeologia, był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
I zachęcamy państwa oczywiście do obejrzenia tych wystaw. Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia państwu.